Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam się serdecznie z Państwem, drodzy radiosłuchacze, Leszek. Pozdrawiam moją żonę, która, jak wiadomo, nie może być ze mną w studiu, jest w domu. Dziękujemy wszystkim za modlitwę w intencji jej zdrowia. Witamy dzisiaj naszego gościa, dostojnego Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława Stefanka, członka Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. W ogóle rodziną to ksiądz biskup zajmuje się od zawsze, można powiedzieć, jak jest księdzem biskupem, ale i wcześniej. Serdecznie witamy księdza.
Szczęść Boże, witam bardzo. Dziękuję za zaproszenie panu Leszkowi. On jest gospodarzem wtorkowych audycji. I dziękuję za to, że kojarzy moją posługę biskupią akurat ze służbą rodzinie. Bo tak rzeczywiście jest, że już w czasie moich zajęć w ramach obowiązków w zakonie w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, na polecenie przełożonego, dlatego byłem spokojny, bo to przełożony mnie wysłał, żeby przygotowywać konferencję dla doradców życia rodzinnego na tak zwane dni skupienia comiesięczne. I wtedy z mojej antropologii biblijnej, w której trochę próbowałem się rozejrzeć po studiach wstępnych biblijnych, przeniosłem się do małżeńskich podstaw, najpierw biblijnych podstaw nauki o małżeństwie, a potem poszerzone. I to mnie wciągnęło, a ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański, założyciel Instytutu Studiów nad Rodziną, zaprosił z zajęciami i praktycznie mówiąc, on jest mistrzem moich głębszych zainteresowań problemem. On mnie wprowadził do Papieskiej Rady Rodziny, do Instytutu Studiów nad Rodziną i do dzisiaj, ile razy wybieram się z poważniejszym tematem, mówię: Ojcze Kazimierzu, no to teraz pilnuj, żebym nie mówił czegoś, co nie jest Bożą prawdą.
Drodzy radiosłuchacze, dzisiejszy temat wiąże się z modlitwą małżeńską. Modlitwą małżeńską, która jest naszym kontaktem małżeńskim z Bogiem, a więc źródłem miłości. I jeżeli modlimy się razem, no to sprawia to również nam wielką radość, bo kontakt z tym, który nas kocha, daje wielką radość, napełnia nas miłością. Modlitwa nigdy nie można powiedzieć, że jest doskonała, więc cały czas jakoś jesteśmy w tej szkole modlitwy małżeńskiej, starając się być bliżej siebie i bliżej Boga. Stąd tytuł: Szkoła modlitwy małżeńskiej to radość miłości. Radość miłości to jest też tytuł adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka, która to adhortacja również modlitwą małżeńską się zajmuje. I tematem dzisiejszym będą te elementy adhortacji, które dotyczą modlitwy małżeńskiej. I prosimy o telefony, o kontakt na Facebooku, na stronie Audycje dla Małżonków i Rodziców, właśnie w tym temacie. Szkoła modlitwy małżeńskiej to radość miłości. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Prosimy bardzo.
Chciałbym prosić radiosłuchacza, żeby zwrócili uwagę na dwa punkty. To znaczy szkoła modlitwy i radość miłości, bo tak jest w tytule, ale spróbujemy przez kilkanaście chwil skojarzyć te dwa fakty, bo można by zatrzymać się tylko na szkole modlitwy małżeńskiej, a w ogóle modlitwy każdego człowieka. Albo można by pójść w, zwłaszcza za sugestią niektórych współczesnych nauczycieli, nazwijmy ich tak poważnie, chociaż zatrzymałem się chwilę, bo cisnęły mi się słowa mniej przychylne tym, na temat tych propagandistów. A więc idąc za propagandą, nazwijmy to bardzo płytką, można by tylko powiedzieć, no miłość przynosi mi przyjemność, radość, wobec tego zatrzymajmy się nad szkołą radosnego miłowania. I w ten sposób rozeszłyby się te dwa tematy, byłyby niezależnym, a w tej drugiej części dosyć zafałszowanym opisem rzeczywistości, bo bardzo spłyconym i bardzo sezonowym. I dlatego spróbujemy być razem w szkole modlitwy, patrząc na modlitwę jako źródło, jako zabezpieczenie i jako teren, na którym małżonkowie przeżywają swoją miłość, radośnie przeżywają miłość w poczuciu bezpieczeństwa i w poczuciu bardzo trwałego, pogłębiającego się wspólnego życia. Zwróćmy uwagę najpierw na konieczność skojarzenia tych dwóch faktów w odniesieniu do rodziny. Modlitwa i rodzina. Żeby pokazać, skąd te pomysły, które między innymi ojciec Franciszek, ojciec święty przypomniał, sięgnąłem po bardzo piękny tekst świętego Jana Pawła II, list apostolski Rosarium Virginis Mariae. To jest o różańcu świętym. W tym tekście Ojca Świętego mamy dwa dosyć szczegółowe zalecenia. Ojciec Święty najpierw, mówiąc o różańcu, mówiąc o modlitwie różańcowej, najpierw mówi, że jest pilna potrzeba wysiłków i modlitwy w tym punkcie krytycznym naszych czasów, w tym miejscu, jakim jest rodzina, komórka społeczeństwa, coraz bardziej zagrożona na płaszczyźnie ideologicznej, to są ci właśnie propagandziści, o których wspomniałem, ale też praktycznej, zagrożona jest siłami godzącymi w jej jedność. I te siły budzą obawę o przyszłość tej podstawowej i niezbywalnej instytucji, a wraz z nią o losy całego społeczeństwa. Zwróćmy uwagę, jak daleko sięgał Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II. My boimy się na przykład wybuchu wojny nuklearnej, bo mówimy, że to mógłby być koniec świata. Mówimy o tym, że może dojść do jakichś głębszych kryzysów, chociażby takich jak załamanie się całego systemu wymiany przyrodniczej. Ojciec Święty mówi, że społeczeństwo jest zagrożone z rozsypaniem się jedności małżeńskiej i w to miejsce wprowadza postulat modlitwy. Nie jakąś socjoterapię, jakieś zabiegi, jakieś nowe prawa ustanowione, nowe międzynarodowe pakty i tak dalej. My ciągle próbujemy obudować takim płotem naokoło, tak jakbyśmy zapędzali rozsypane stado nie bardzo znających się między sobą istot, zapędzalibyśmy do jakiejś zagrody i te zagrody z zewnątrz budujemy. Wszystko to, co współczesny człowiek buduje, jest po prostu odniesieniem się z takim założeniem, odniesieniem się do człowieka, że człowiek nie myśli, nie podejmuje własnych inicjatyw, nie nadaje się do niczego i dlatego trzeba go z zewnątrz przymusić do jako takiego wspólnego działania. Ojciec Święty widzi to zagrożenie, ale widzi ze strony ideologii, która rozsadza więź społeczną, która jest wewnątrz społeczeństwa i dlatego woła o pilną potrzebę modlitwy dla rodziny. A wchodząc w szczegóły tego apelu papieskiego, chciałbym Państwa zaprosić na taką króciuteńką lekcję, mimo że są wakacje, i nauczyć się na pamięć. To jest 41 numer tegoż listu. Rodzina, która modli się zjednoczona pozostaje. To niedługo, to bo moglibyśmy się nauczyć na pamięć. Rodzina, która modli się zjednoczona pozostaje. I teraz króciutki komentarz, przepiękny komentarz, oczywiście w odniesieniu do różańca świętego, jako jednej z form modlitwy. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególnie jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać sobie solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Świętego. Wydawałoby się, że modlitwa kieruje nasz wzrok tylko ku Bogu. I to jest oczywiście najpierw. Ale okazuje się, że Pan Bóg nie jest zazdrosny i nie jest na zewnątrz nas, jest wewnątrz. Za chwilę przejdziemy do innego tekstu i pokażemy, że cała Trójca Święta jest w wspólnocie małżeńskiej. Wtedy, kiedy ta wspólnota się modli. Otóż Pan Bóg, będąc między nami, każe nam oczy zwrócić ku drugiemu i to kierując wzrok na Jezusa, czyli kierując wzrok w kierunku doskonałej miłości Jezusa do nas, członkowie odzyskują na nowo zdolność patrzenia sobie w oczy. Gdybyśmy tak nauczyli się patrzeć w sobie w oczy, taki maleńki nawias otworzę. Każdy w ręku w tej chwili trzyma jakiegoś smartfona, iPhone'a i coś tam, jakieś fony i siedzą przy stole i nie patrzą sobie w oczy, nie rozmawiają, tylko patrzą w ten szklany mały kwadracik czy prostokąt. I to jest straszna rzecz. Oczy się oderwały od drugiego człowieka. My w siebie się nie wpatrujemy, my się sobą nie zachwycamy, my siebie nie kontemplujemy. Tylko jakieś obce obrazy rzucone nam, a już nie telewizor, a nawet nie internet, tylko ta podręczna skrzyneczka, która zabiera mi mojego bliźniego. Ojciec Święty Jan Paweł II mówi, kierując wzrok na Jezusa, poszczególni członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy. A przy patrzeniu trzeba i przeprosić, i pomagać, i zrozumieć się, i tak dalej. I właśnie w tym kontekście, w kontekście takiej wstępnej szkoły modlitwy, bo my mówimy dzisiaj o szkole modlitwy, to jest ten element pierwszy, no najważniejsze, żeby szkoła ruszyła, to trzeba wyjść do tej szkoły, trzeba być uczestnikiem, trzeba się zapisać, trzeba podjąć program szkoły. W tym kontekście Ojciec Święty Franciszek, i to jest najważniejsze zdanie z adhortacji, gdy mówi się o komunii małżeńskiej, o wspólnocie małżeńskiej i modlitwie, mówi, że cała Trójca Święta jest obecna w świątyni, która jest komunią małżeńską. Tak jak zamieszkuje w chwale swojego ludu, czyli w Kościele, tak też intymnie przebywa w miłości małżeńskiej, która oddaję chwałę Bogu. A więc modlimy się i w ten sposób tworzymy dla Trójcy Przenajświętszej wspaniałą przestrzeń. Pan Bóg chce nas zaprosić do siebie poprzez modlitwę. Ale jeżeli jesteśmy w Nim, to też intymnie przebywamy w miłości małżeńskiej, oddając chwałę Bogu, bo Bóg zlecił nam budowanie komunii małżeńskiej, zlecił nam tworzenie małżeńskiej wspólnoty jako nasze powołanie, jako zadanie, jako element budujący społeczeństwo. I w ten sposób modlitwą zapraszamy Boga, stajemy się świątynią. Najkrócej mówiąc, każde małżeństwo staje się świątynią. I to, jak powiemy za chwilę, staje się świątynią sakramentalnie ustanowioną, czyli jest znakiem, widzialnym znakiem zbawczej obecności Chrystusa. Jest najbardziej realnym sposobem zaproszenia Boga. Pan, mieszkając w konkretnej rodzinie, ze wszystkimi jej cierpieniami, zmaganiami, radościami, codziennymi postanowieniami, żyje w rodzinie i pozwala nam żyć, nawet wtedy, kiedy jest trudno. Nie możemy więc zajmować się innymi tematami, jak autentyczną, ożywioną miłością, bo to Pan króluje ze swoją radością i pokojem. To On nadaje naszej miłości rumieńca. Duchowość miłości rodzinnej składa się z tysięcy prawdziwych i konkretnych gestów. Bóg ma swoje mieszkanie w tej różnorodności darów, spotkań, sprawiających dojrzewanie jedności. To pokrewieństwo między Bogiem i rodziną staje się dla nas kapitalnym programem. I to jest cały program szkoły. To jest program, który można w schemacie tak ująć. Spójrzmy teraz na niektóre szczegóły. Najpierw przygotowanie do założenia rodziny. No, oczywiście pierwszym poziomem przygotowania to jest to osobiste przygotowanie. Oni się zakochali. Najpierw relacja bardzo osobista i niekiedy zaczyna się od zewnętrznego podziwu, zachwytu, a kończy się na głębszej więzi. To jest fundament. Ale potrzebne jest też przygotowanie społeczne. Rodziny się poznają, ustalają możliwość pracy, możliwość mieszkania. To zakochanie się musi się wcielać. W co? Najpierw w najbardziej potrzebną przestrzeń. I to już zabezpiecza również z pewną pomocą najbliższe otoczenie, czyli najczęściej rodzina. Potrzebne jest też przygotowanie prawne. Urząd Stanu Cywilnego nawet dzisiaj, chociaż są małżeństwa w większości konkordatowo zawierane, a więc tylko sakramentalne małżeństwo, sakramentalny związek, to jednak wcześniej trzeba zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego i potem potwierdzić odpowiednim dokumentem fakt, że doszło do tego związku. I to są zabezpieczenia prawne o różnych skutkach i tak dalej. Ale wśród tych wszystkich form przygotowania chciałbym Państwu przypomnieć, może wręcz zakomunikować, że w dawnym języku, w środowisku, w którym się wychowałem, a więc w diecezji lubelskiej, na wsi, ludzie mówili prosto. Oni byli już u pacierza. No to będą chyba też zapowiedzi. Co to znaczy być u pacierza? Szli do proboszcza spisać protokół przedmałżeński. Tak to, co do dzisiaj jest zgłoszenie małżeństwa. Ale na wsi nie mówiono, że oni tam badania kanoniczne, protokół przedmałżeński. Słowo protokół to się tylko jawiło wtedy, kiedy policjant przychodził i coś tam wyszukał, jakieś błędy, to protokół robił. Protokół był bardzo, bardzo negatywnym skojarzeniem. A badania jeszcze gorzej. Natomiast oni szli do pacierza. To znaczy proboszcz ich przepytywał, czy oni są katolikami, czy się potrafią modlić. Z modlitwy egzamin. Dlaczego? Najpierw dla nich samych. Przecież oni przychodzą jako kandydaci na szafarzy sakramentu. Oni mają swoją przysięgą małżeńską dokonać znaku sakramentalnego, przez który Chrystus, jak już powiedziałem, jest obecny wśród małżonków. A więc oni są w tej chwili bezpośrednio przygotowywani do aktu religijnego. Stąd też ten pacierz, szli do pacierza, byli u pacierza. On jest pierwszym elementem, który bada proboszcz na temat ich sprawności jako szafarzy. Ale poza tym oni będą wychowawcami. Jeśli nie umiesz pacierza, to jak dziecko nauczysz? Pro- proste. Rozmowy były bardzo proste. Urodzić dziecko, to trzeba go do Pana Boga doprowadzić. Ono do chrztu to możesz zawieść, a nawet poprosić kogoś, żeby ci zawiózł. To nie jest takie trudne sama ta czynność organizacyjna. Ale ty to dziecko masz wprowadzić w życie chrztem świętym. A to się dzieje przez pacierz. Pierwsza nauka o Bogu to jest przeżegnanie, to jest wyjaśnienie obrazu. Tu jest Matka Boża, a to Pan Jezus, a to Twój patron. Aniele Boży, stróżu mój, to jest pacierz. I tak właśnie stary nasz język ze wsi cudownie, syntetycznie wyjaśnia, co jest najważniejsze. Jak się przygotować. I to jest też temat naszych dzisiaj rozważań, jak wejść w tę szkołę, na co zwrócić uwagę, w którym miejscu ta szkoła doznaje szczególnych i zagrożeń, i doświadczeń negatywnych. A przy tym jeszcze mamy się dowiedzieć, dlaczego tak dobrze wyuczony pacierz równa się radosne miłowanie. Jak to się ma? Do miłowania. Będę miał taki przykładzik pod koniec, troszeczkę może nawet kontrowersyjny, żeby pokazać, jak daleko jest w naszym myśleniu od tego skojarzenia, że modlitwa to jest paliwo, którym ja zabezpieczam ogień mojej miłości do drugiej osoby. Że ja modlitwą rozogniam się. Ojciec Święty Franciszek tu nawet w tekstach co chwilę mówi o pieszczotach samego Pana Boga. Wszyscy pieszczotami obdarzają. Matka Boża nas przyjmuje na kolana. On lubi to słowo, pieszczoty. Ja bym może tak z tymi pieszczotami za bardzo się nie śpieszył w języku teologii, no bo nie bardzo wiem, jak to sobie poradzić, a może kiedyś się oswoję z tym słowem, ale chcę powiedzieć, nie pieszczoty budują trwałość i radość małżeństwa. Tylko dopiero wtedy pieszczoty są treściwe, jeżeli są podbudowane modlitewną komunią. Jeżeli się spotkaliśmy na modlitwie, to wtedy wszystkie gesty, Ojciec Święty powiedział, najdrobniejsze gesty w Amoris Laetitia, dopiero wtedy one nabierają sensu. Jakie jest zagrożenie tak rozumianego miłowania? Sezonowość. Rozwody to jest zagrożenie. Co więcej, to zagrożenie może występować, może się pojawić natychmiast w momencie przysięgi małżeńskiej. Wprawdzie przy badaniu kanonicznym, tym razem powiem to już językiem kancelarii, proboszcz pyta o to, czy chcą po katolicku, to znaczy i mąż i żona, mężczyzna z kobietą, i jeden związek na zawsze i otwarty na życie, takie elementy podstawowe. Są przepytywani, ale co zrobić z tymi, którzy gładko odpowiadają, gładko, ale wewnątrz gdzieś tam pod skórą. No ale jak się nie ułoży, tamten się rozwiódł, ten się rozwiódł. I już się zachmurza nasza miłość. I nasze pieszczoty stają się niezwykle płytkim, powiedziałbym technicznym, mniej więcej prawie tyle, co głaskanie misia. Kupujemy sobie laleczkę misia, przytulankę. Miłe, no. Można nawet takie kupić u górali. Ładne baranki, które się rozkłada i z takiego baranka robi się poduszeczka. Bardzo miła poduszka z owczej wełny. No taka przytulaneczka. Jak strasznie zubożone i sezonowe, i nieprawdziwe. I tego się najbardziej boi prawdziwa miłość. Radość miłowania zachmurza się, a nawet traci swoją dynamikę wtedy, kiedy się pojawia się sezonowość. A do tego jeszcze dzisiaj, tu znów wracam do propagandzistów, próbuje się wmówić nam wszystkim, że my to w ogóle nie nadajemy się do trwałej miłości. Że słabość nasza jest tak związana z naturą, że słowa na zawsze, aż do śmierci, nie można mówić. Co więcej, ta słabość woli powinna być brała pod uwagę poważnie. A więc jeżeli wygasa uczucie, należy zmienić partnera i próbować znaleźć nowe źródło podniecenia miłosnego. Bo człowiek nie nadaje się do budowania czegoś trwałego. Znudziła ci się przytulanka, mały baranek, to kup sobie jakąś inną poduszeczkę. Co więcej, próbują nam wmówić, bo tym razem mówię w imieniu wszystkich duchownych, nauczycieli teologii, próbują nam wmówić, że tych naszych słabych partnerów miłowania trzeba traktować jako grupę szczególnej troski z wszystkimi przywilejami. No przecież jeżeli widzisz, że ktoś kuleje, to go nie popchniesz, to trzeba się nim zaopiekować, żeby on szedł, trzeba mu miejsca ustąpić i tak dalej, i tak dalej. On jest uprzywilejowany, bo on jest niesprawny. I tę słabość niesprawności, tę słabość z góry przewidzianych sezonowych tylko umów traktuje się jako element szczególnego przywileju. Co więcej, Kościół powinien podpierać tych ludzi jakimś może szczególnym obrzędem, może błogosławieństwem, powiem jeszcze ciszej, no w niektórych wypadkach też udzielić Komunii Świętej, żeby się czuli dobrze społecznie, bo przecież oni są słabi, im się należy właściwe miejsce na poziomie tych wszystkich, którzy dotrwali do jubileuszu i srebrnego, i złotego. I to jest największe zagrożenie naszej miłości, to jest właśnie sezonowość i to jeszcze w kontekście pewnego zjawiska społecznego, które próbuje się traktować jako pozytywne, a co więcej lepsze i wybitniejsze. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy są wierni, są mało pomysłowi, a taki słaby to ma co chwilę koncepcję nowego związku. A co mówią na to chociażby prace, te naukowe badania? Przeprowadzaliśmy wielokrotnie właśnie w ramach moich zajęć również. Ja wprawdzie nie jestem ani socjologiem, ani nie przeprowadzałem wprost, ale koordynowałem niektóre badania, a przede wszystkim literaturą socjologiczną, socjologii rodziny się interesowałem. I badania mówią, że tam, gdzie małżeństwo się modli razem, chociażby małżeństwo związane z jakimś ruchem, ze wspólnotami formacji pogłębionej, tam rozwody trafiają się 0,5% do 0,8%. A tam, gdzie nie ma modlitwy, do 30%, a w niektórych krajach do 50%. Co to znaczy? Że modlitwa jest fundamentalnym elementem, na którym można zbudować trwałość. A trwałość jest jedynym sposobem zabezpieczenia radości. I dlatego papież Franciszek, gdy przygotowywał synod i głosił katechezy środowe, bardzo ciekawie skojarzył. To jest taki temat, nawet wprost rodzina, a modlitwa, katecheza z 26 sierpnia ubiegłego roku. I tak jak tamto sanktuarium Trójcy Świętej, niech by ono zostało w naszej pamięci, to jest zaproszenie, to jest wykonanie w szczegółach tego wielkiego programu, który nam święty Jan Paweł II ukazał. Ten program został wprowadzony do sanktuarium, gdzie Trójca Święta nas zaprasza do siebie. To nie my, paciorki, odmawiamy, tylko Ojciec, Syn i Duch Święty włącza nas w swoją relację międzyosobową, w swoje miłowanie, w swoje poznanie, w swoje rodzenie. boscy jesteśmy. I teraz papież Franciszek w tej katechezie mówi, że ta boskość naszych relacji została ujęta w bardzo znane nam normy. Pomyślmy o sformułowaniu największego przykazania, które jest podstawą innych przykazań. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Ta formuła posługuje się językiem intensywnej miłości skierowanej jedynie ku Bogu. Oto właśnie duch modlitwy znajduje się przede wszystkim tutaj. Jeśli tutaj znajduje się, to znaczy znajduje się przez cały czas i nigdy nie odchodzi. Modlitwa wypełnia całą dynamikę tego przykazania. Z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego. I tu znów mamy bardzo głębokie, wspomniałem już, oparte o sakrament święty. Przepiękne są modlitwy, chociażby grup odnowy w Duchu Świętym, dynamiczne śpiewy, dużo spontanicznej modlitwy i tak dalej. To jest wszystko wspaniałe. Każda grupa, no chociażby w kościele domowym, kręgi rodziny spotykają się na modlitwie, modlą się małżonkowie i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko cała wielka szkoła, ale sakramentalna obecność Boga i to przykazanie z całego serca, z całych sił, z całej duszy odnosi się do więzi utrwalonej znakiem obecności Chrystusa. Także te wszystkie inne formy, one mogą wtedy funkcjonować, gdy ta pierwsza, czyli sakramentalna, jest sprawna. I na zakończenie krótko sama nauka. No bo mam świadomość, że chociażby teraz zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. No już ostatnie przygotowania, najbardziej gorące. Pojawiły się różne niepokoje, bo to w tej chwili dzięki mediom można zniszczyć i zamącić każdą atmosferę. Tym bardziej, że my wszyscy mamy dostęp, mówię, tych komórek, tych najrozmaitszych internetów, które możemy w każdej chwili otworzyć, jest tak dużo, że pełna głowa, przepraszam, śmieci. I w związku z tym jeden krzyknie, że tam coś na rynku krakowskim będzie wyprawiał, a drugi krzyknie, że metropolita krakowski go pochwalił, a on jest przywódcą tam jakiejś grupy patologicznej i tak dalej, i tak dalej. Tego zamętu jest bardzo dużo. Ale zasadniczo w ciszy, spokoju pierwsze grupy zagraniczne już zjeżdżają do Polski, diecezje się przygotowują. Wybieramy się do Krakowa. Będzie też dużo modlitwy. I będzie też sporo radości tej młodzieżowej. My wiemy, jak młodzież lubi im wspólnie podskakiwać i pokrzykiwać. Chóry, orkiestry, perkusja. Ale proszę zwrócić uwagę na taki szczegół. I to on się powtarza już wielokrotnie na Światowych Dniach. W pewnym momencie jest adoracja. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Setki tysięcy młodych ludzi siedzą sobie po turecku albo jeszcze inaczej na piętach i w milczeniu mówią z Jezusem Eucharystycznym. Modlitwa. No, a jak to na co dzień? No, Światowe Dni, pewnego rodzaju wybuch wspólnego przerabiania radości w miłowaniu. Ale na co dzień? Właśnie nasze pacierze. I to jest pierwszy element, nasze pacierze. te najmłodsze, te aniele Boży stróżu mój. Bozie, Boziu, daj zdrówko, najlepiej jakby to nie było Boziu, tylko Panie Jezu, Matko Najświętsza. Ale nieraz mamusia już, jak mówi dzidziuś, niuniu i cały szereg innych zdrobniałych i na męża niuniu i na wszystkich niuniu, no to i na Pana Boga niuniu. Więc takich zmiękczonych formuł jest sporo w tych naszych pacierzach, ale to jest tylko takie marginesowe z mojej strony, jakby zasygnalizowanie pewnej korekty. Ale zacznijmy już od najdrobniejszych gestów dziecka. Uczyć go, że on się z kimś spotyka. On nie mówi formułki, tylko on się z kimś spotyka. Mówisz do Pana Jezusa, mówisz do Matki Najświętszej, mówisz do Anioła Stróża, mówisz do Twojego patrona Stanisława, czy Jana, czy Jerzego i tak dalej. Mówisz do kogoś, pacierz. A teraz liturgia. Młodzież się angażuje w liturgię, dzieci się angażują, ale niestety jest to bardzo często wybrana tylko grupka. Liturgię ożywić, czyli zaprosić wszystkich do modlitwy, to nie lada sztuka. I tu nasi kochani duszpasterze wychodzą z siebie, próbują różne rzeczy przygotowywać, żeby dziecko wspólnie, bo liturgia jest dobrą szansą do wspólnego odezwania się do Pana Boga. A potem już dorosła, albo raczej młodzieńcza szkoła indywidualnej modlitwy. Tutaj niestety to jest również mój największy ból. Ostatnio sporo miałem okazji prowadzić rekolekcji, bierzmować za granicą też. I największym bólem było to, że siadam do konfesjonału i od razu mam 15 osób, 20. No jak można, 20 to było mało, to było na początek. Jak można przy tak masowej spowiedzi na przykład porozmawiać z kimś o modlitwie, jak się modlisz? Jak on tylko wyrecytował, mamy nie słuchałem, taty nie słuchałem. A z Panem Jezusem pogadałeś sobie? Nie ma czasu. Spowiednik wychodzi z konfesjonału zmaltretowany, bo nie porozmawiał o Panu Bogu i nie podpowiedział, chodzi tu głównie o młodych ludzi, idź i pogadaj z Panem Bogiem. To jest bardzo ważny element kierownictwa duchowego, spowiednictwo. Niestety tutaj ciągle wpadamy w ostatniej chwili, ciągle nie mamy czasu. Tu nie mówię o spowiednikach, mówię o penitentach. Spowiednicy często siedzą 2 godziny, nikt nie przychodzi, a w ostatni kwadrans i ostatni kwadrans przed mszą świętą pojawiają się wszyscy naraz i każdy się dziwi, że on nie wyspowiadał wszystkich. A teraz narzeczeni. I tutaj jest ten przykładzie, który z pewnym lękiem opowiadam, ale opowiem. I jako młodego kapłana w Poznaniu wezwano do rozmównicy, bo w klasztorze nie wchodzi gość poza klauzurę. W rozmównicy się gości przyjmuje. Wezwano mnie, że znajoma osoba chce ze mną rozmawiać. Mama przyprowadziła córkę i kandydata na zięcia. I mówi tak. Abyśmy się znali z tą panią. To jest moja córka, a znam ją. A to jest jej, wtedy nie mówiło się jej chłopak, tylko kandydat na męża, narzeczony. Ale on jest Jehowa. I niech ksiądz go nawróci, bo ja nie chcę mieć zięcia Jehowy. Niech go ksiądz nawróci. Ja miałem za 5 minut nawrócić. Ja tylko tyle powiedziałem. Chwileczkę poczekajcie państwo, za sekundę wracam. Pobiegłem do swojego pokoju, to w klasztorze mówi się celi, do celi. Wziąłem egzemplarz Pisma Świętego, to znaczy Biblię i z powrotem. Jak ja wszedłem z Biblią, chłopak, który był nachmurzony, no bo go ściągnięto, tej dziewczyny nie dostaniesz, jak się nie nawrócisz, idziemy do księdza, za 5 minut zrobi ciebie katolika, za 10 minut będziesz moim zięciem i mężem tej urokliwej kobiety, w której się zakochałeś i tak dalej, i tak dalej. Takie pomysły mają te nasze kochane kandydatki na teściowe. Otóż, jak on zobaczył, o, to jest Pismo Święte, to jest, nie, on nie powiedział Pismo Święte, to jest Biblia, ta sama, z którą ja chodzę. Proszę księdza, to niech ksiądz wytłumaczy tej Oli, że jak ja przychodzę do niej na spotkanie z Biblią, to żeby ona się ze mnie nie śmiała. Bo ona się śmieje, z czym ty przychodzisz do dziewczyny, co ty wyprawiasz? No i teraz kłopot, kogo ja mam nawracać? Jehowite? Czy tę Olę, katoliczkę, która miała jeszcze bardziej katolicką mamę, była super katoliczka. Jej mama, przyjaciel jeden, drugi, trzeci przyjaciel domu, ksiądz, ja tam też się załapałem. Były długie rozmowy, a ona mi wprost powiedziała, proszę księdza, on przychodzi, on chce Pismo Święte czytać. A to byłoby źle? Ksiądz jest w klasztorze, to ksiądz nie wie, z czym się przychodzi do dziewczyny. Po co się przychodzi do dziewczyny? Powiedzmy ostro, na randkę z Biblią. No? Mogę tylko tyle powiedzieć, że troszkę ta Ola pojęła. Mama to już drugi raz do klasztoru nie przyprowadziła żadnego interesanta, bo uważała, że ten ksiądz jest też taki nie do końca normalny. A przecież narzeczeństwo powinno się spotkać z Bogiem w swoim rozkochaniu. A dlaczego się nie mogą, nie powinni modlić? A dlaczego nie powinni sobie poczytać właśnie Pismo Święte, Pisma Świętego? A dlaczego nie mieli mówić o Panu Bogu? Stawiam dziewczynie pytanie, która mnie prosi na ślub. Na ślub. Bo ładnie jakby biskup z mitrą przyszedł, to teraz wszyscy kamerują, filmują mitra, to taka ładna czapka, to by się to ładnie jakoś komponowało. Ja pytam się, a no, jak tam ten twój narzeczony, to do kościoła chodzi? A nie, myśmy o tym jeszcze nie rozmawiali. No, to takie osobiste sprawy, wie ksiądz, są takie osobiste. Co osobiste? Właśnie. I tu jest właściwie najważniejsza sprawa. Biedny duszpasterz, jak on by teraz zamiast kursów przedmałżeńskich, gdzie przyjdzie pani doktor i powie, jak można współżyć, żeby nie było dziecka, bo to chodzi głównie tym, co przyszli się uczyć na małżonków, to zamiast takiego instruktażu, gdyby przyszedł ktoś i powiedział, chociażby z kościoła domowego, chociażby małżeństwo, które ma już jakieś doświadczenie, kochani, spróbujmy teraz przygotować się do modlitwy narzeczonych. W tym miejscu albo wygrywamy, albo przegrywamy, albo będziemy trwałym małżeństwem i będziemy szczęśliwym małżeństwem i będziemy radośnie się kochać. Albo się zapiszemy do tych, którzy z natury są tak słabi, że Kościół powinien zmienić naukę i teraz już tylko głaskać i pieścić niedołęgów w miłowaniu, a tamtych kilku takich idealistów, no niech sobie żyje. Więc na terenie narzeczeństwa, na terenie młodzieży właściwie rozgrywają się sprawy istotne. No i jeżeli tu się rozegra sprawę jako taką, można mówić, że takie małżeństwo będzie szukać kontaktów i dlatego się rodzą te wspólnoty. Wspólnoty modlitewne, wspólnoty kościoła domowego, wspólnoty adoracyjne, chociażby wspólnoty adoracji Najświętszego Sakramentu, te intronizacyjne wspólnoty, które serce Jezusa biorą jako wzór swojego serca. Co więcej, zapraszają serce Jezusa, to kochające ludzkie serce, Pan Jezus jest człowiekiem, ludzkie serce, zapraszają w głąb swojego serca i uruchamiają swoje serce rytmem Bożego miłowania. To w tym kierunku jest dopiero szansa, żeby pogłębić naszą radosną przyszłość, to znaczy radosne miłowanie. Dziękuję bardzo za cierpliwe wysłuchanie.
Dziękuję bardzo księdzu biskupowi. Przypominam, naszym gościem jest jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Z tymi narzeczonymi bardzo ciekawa sprawa i właściwie bardzo istotna, bo wmawia się w tej chwili młodym ludziom, że powinni najpierw sprawdzić się pod różnym względem, czy będą do siebie pasować. No wiadomo, że te niektóre sprawdziany to tylko niszczą miłość. A właśnie kwestia, czy potrafimy razem klęknąć przed Bogiem, pójść do kościoła, czy na łonie przyrody po prostu pomodlić się. Bo to jest, czy potrafimy, ktoś powie, intymna sprawa. Oczywiście, że intymna. Ale jeżeli idziemy w tym kierunku, żeby być coraz bliżej siebie, żeby stanowić jedność, to pewne gesty są zabronione na płaszczyźnie seksualnej przed ślubem. Natomiast na płaszczyźnie kontaktu z Bogiem jak najbardziej powinniśmy spróbować, a jeżeli nam nie idzie, no to właśnie jakoś szukać pomocy, by razem stanąć przed Bogiem i prosić o potrzebne łaski, by być dobrym małżeństwem. Bo jak okazuje się z naszego doświadczenia w pracy w kościele domowym, już prawie 40-letniego doświadczenia, wielu małżonków, którzy mają wspólny stół, wspólne łoże, wstydzą się klęknąć obok siebie i głośno powiedzieć Ojcze Nasz. Już nie mówię o modlitwie spontanicznej. Więc tego rodzaju właśnie wstyd w tej intymnej sferze, jaką jest relacja z Bogiem, no nie jest chyba wskazany. Tutaj należałoby ten chyba wstyd przełamać, księże biskupie, tak?
Ja obserwuję, panie Leszku, taki drobiazg. No nie drobiazg, ale wystąpienia raczej drobne. To są te zdrowaśki, które mówią uczestnicy apelu jasnogórskiego w kaplicy cudownego obrazu. Najczęściej któryś z ojców Paulinów podaje mikrofon i poszczególne zdrowaśki, tę dziesiątkę różańca odmawiają. Ja patrzę, jakie kłopoty mają niektórzy, żeby zdrowaś Mario powiedzieć. Już nie mówię o takich poważnych ludziach w togach rektorskich, którzy nagle w połowie zdrowaś Mario wołali sąsiada na pomoc, żeby podpowiadał zdrowaś Mario. Więc to już jest... okazuje się, że my nie potrafimy po prostu głośno powiedzieć coś, co jest najbardziej proste. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, znaczy... Ale to też owocuje potem zubożeniem naszych relacji wzajemnych. Cześć, coś tam krzyknie, połowę tylko powie, zdrówka życzę i na tym się kończy. My nie mamy nic sobie do powiedzenia. Właśnie dlatego, że wypłukaliśmy nasze relacje z Bożych różnych treści. I dlatego też nasze treści ludzkie stają się przez to, te odniesienia stają się bardzo miałkie, płytkie i mało treściwe. I dlatego też narzeczeni, niech się gniewają i nie gniewają, no najpierw za rączkę do kościoła, no to tam jeszcze pójdzie, zwłaszcza dziewczyna, jak już dorwie jakiegoś chłopaka i już maskiem iść do kościoła, koleżanki to widzą, no to go tam ciągnie, a on jak mu zależy, to pójdzie z nią, no to tam za rączkę odstoją i wrócą. No dobrze, dobre i tyle, no. Ale niech teraz spróbuje troszeczkę więcej. Nie to, że tam zawiesi mu się na szyi i będzie wisieć przez wieczór w rodzinie, no bo ona musi pokazać, że ona ma chłopaka i że ma na kim wisieć. Więc tylko niech spróbują jakieś chociażby najprostsze gesty religijne w stosunku do Pana Boga i zaraz zobaczą, jak będą zupełnie na siebie inaczej patrzeć. O ile urokliwsza będziesz ty, kochana moja narzeczona, a ty narzeczony, o ile poważniejszy, jeżeli potrafisz powiedzieć Ojcze Nasz wspólnie.
Jeżeli potrafimy zaprosić Boga do tej naszej relacji miłości. Wydaje się to abstrakcją, wydaje się to sztuczne, ale zróbmy takie doświadczenie. Okaże się, że to działa. bo Pan Bóg naprawdę jest i naprawdę nas kocha i naprawdę chce naszego szczęścia, ale czeka, jak dobry ojciec, czy dzieci do Niego się zwrócą, czy odwrócą się plecami, sobie sami damy radę. No i tu jest właśnie teraz chyba teren, gdzie możemy podyskutować i porozmawiać. Zapraszam Państwa do rozmowy na temat modlitwy, wspólnej modlitwy w narzeczeństwie, w małżeństwie, bo modlitwa małżeńska jest podstawą potem modlitwy rodzinnej z dziećmi, bo wtedy też jest właśnie bogatsza, bo rodzice, zanim te dzieci na tyle dorosną, żeby móc udział czynny, prawdziwy brać udział w modlitwie, również spontanicznej, małżonkowie mają ten czas dany przez Boga, by tą modlitwę małżeńską postawić na wyższym poziomie, że nie będzie to tylko pacierz, ale również przeproszenie się, również oddanie Bogu różnych trudnych spraw. To akurat tylko modlitwa małżeńska w rodzinnej, to już tego z dziećmi nie robimy. Także spróbujmy się podzielić naszym doświadczeniem telefonicznie. Za chwilę podam numery telefonów oraz na stronie internetowej na Facebooku adres audycji dla małżonków i rodziców, tam pod zdjęciem naszym dzisiejszym właśnie ze studia można wpisywać swoje pytania, komentarze dotyczące właśnie modlitwy małżeńskiej. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Panie, spraw, aby każda rodzina powstała w miłości. Niech swym trwaniem i wiarą rodzina odrodzi ten świat. Małżonkowie w swym ciele i duchu niech stale wzrastają. I nie pozwól, by coś zniweczyło codzienny ich trud.
Aby żadna rodzina na świecie nie była bez domu. Aby dom był ostoją, oazą i chronił przed złem. Panie, spraw, aby nikt nie roztrwonił Twojego daru. Żyjąc tutaj i teraz tym, co przynosi dzień. Swoją łaskę daj tym, którzy wznosić chcą domu zrok. Radością na wieki ten dar. Niechaj matka otacza opieką i ciepłem swój dom, aby dzieci doznały miłości dającej moc.
Małżonków przed zdradą raniącą, również ich dzieci. Oddal zazdrość, nieufność wnoszącą niepokój w nas, aby światło nadziei jak gwiazda na firmamencie było tutaj i teraz na zawsze po wieku wiek. Daj tym, którzy wznosić chcą domu z rąk. Niech mężczyzna od
odpowie z radością na wieki ten dar. Niechaj matka otacza opieką i ciepła w swój dom, aby dzieci doznały miłości dającej moc.
Daj Boże, pokaż nam rodzinę wśród nas, daj nam dziś siostrze, bratu i mnie. Panie Boże, pokaż nam rodzinę wśród nas, Panie Boże, pokaż nam także i mnie.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:27 już minęła. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o szkole modlitwy małżeńskiej, która jest radością miłości. Naszym gościem jest jego ekscelencja, ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja w sprawie modlitwy, nie wiem, to ksiądz biskup chyba wypowiadał się, prawda?
Bardzo.
Za późno radio włączyłem i tak uchwyciłem moment tylko.
Kto mówi i skąd?
Ja dzwonię z Dolnego Śląska, Edmund mówi.
Dziękuję bardzo,
tak,
panie
biskup. Tak jest, biskup mówił.
Słucham? Ksiądz biskup, tak?
Tak, witam panie.
Księże biskupie, ja mam taką propozycję. Ja jestem dobrym, dokładnym czytelnikiem Słowa Bożego. I apostołowie zapytali Pana Jezusa, nie umieli się modlić także, prawda? I prosili Pana Jezusa, aby Pan Jezus nauczył ich modlić. Tak samo i Piotr Święty i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym moja propozycja wynika ze słowa Pańskiego, że należałoby ludzi niektórych modlić się, prawda? Nie tylko po prostu modlitwą pańską czy zdrowaśką, ale z własnymi słowami wypływającymi z serca, bo taka modlitwa serca wypływająca to jest Panu Bogu bardzo miła. O, jak prorocy, prawda? Jak się czyta Stary Testament, nie? Jak ci pięknie prorocy się modlili, czy słudzy pańscy, oj, aż można uczyć się, czy z psalmów można się nauczyć modlitwy wieczornej, porannej, etc. No, przecudne modlitwy są, tylko trzeba chcieć i serce mieć otwarte w stosunku do Pana Boga. O, dziękuję, życzę błogosławieństw Bożych, dobranoc.
Dobranoc, panie Edmundzie, i rzeczywiście pan podsunął kilka ciekawych propozycji. Ja chcę się szczególnie zatrzymać przy psalmach, chociaż modlitwy proroków są niezwykle bliskie, ale psalmy są przez Kościół Święty, powiem tak, eksploatowane każdego dnia 7 razy, bo do każdej modlitwy, do każdej godziny kanonicznej zawsze jest fragment albo jeden psalm, albo dwa, albo nawet 3. I proszę zwrócić uwagę przy psalmach. Najpierw ile tam jest po pierwsze spontaniczności, a więc do Boga się zwraca pobożny Izraelita w każdej sytuacji. Nawet jeśli mu Pan Bóg nie poszczęścił i on musi napłakać się, narzekać, a są nawet psalmy, kiedy on złorzeczy na swój los, na swoich wrogów, i zawsze każdy z tych psalmów kończy się jakąś strofą odniesienia do Pana Boga. Nigdy z tej modlitwy autor psalmów nie odchodzi rozgniewany, zagniewany na Pana Boga. Zawsze w jakimś wymiarze mówi, ale Ty jesteś Ojcem, Ty mnie zabezpieczasz, Ty ulituj się nade mną, Ty przebacz mi, Ty pomóż mi i tak dalej. I właśnie ten optymizm wiary z psalmów jest doskonałą szkołą, i Tu oczywiście trochę uczymy, panie Edmuncie, trochę uczymy, no bo uczymy pieśni takie są nowoczesne, oparte na psalmach. Uczymy też modlitwy spontanicznej, bo w tych grupach oazowych, grupach przy kręgu biblijnym, przy niektórych nawet takich specjalistycznych grupach, jak chociażby zespół ministrantów, czy grupa harcerzy, tam gdzie jest kapelan, jest grupa harcerzy, to zwykle apel wieczorny jest spontaniczny, jest krótka jedna, druga modlitwa tradycyjna, ustalona, ale jest też kilka głosów tradycyjnych. Różaniec też może być spontaniczny, bo to nie jest tylko zdrowaś Mario i Ojcze nasz i chwała Ojcu, ale też bywa, że przy różańcu są intencje. Także jest czas na tę spontaniczność. Dziękujemy bardzo, panie Edmundzie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Piotr z Zajezierza. Chciałem przede wszystkim przywitać naszą ekscelencję, czyli księdza biskupa Stefanka, który był w Szczecinie. I mam takie pytanie do księdza biskupa. No ja mam córkę, która ma 20 parę lat, plus do tego, jak to ksiądz biskup powiedział, kandydata do małżonka. I chciałem się dowiedzieć, jak tu zrobić, po prostu naprostować tego człowieka, żeby zaczął chodzić do kościoła. No chodzi do kościoła od czasu do czasu, ale nie ma takiego, jak to się mówi, rozpędu. A jesteśmy rodziną dość katolicką i nie wiem, jak to zrobić dokładnie.
Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Pozdrawiam Szczecin, pozdrawiam Zajezierze. Rozbudowaliście się tam bardzo mocno, ta dzielnica. Więc najpierw najważniejsza informacja, którą pan powiedział, to jest to, że jesteście państwo małżeństwem, które pilnuje spraw Bożych, czyli mówiąc krótko, my chodzimy do kościoła, my się modlimy. To jest absolutnie warunek. Bez tego nie ma żadnych innych możliwości w stosunku do osoby, która jest albo oziębła, albo nieprzygotowana. Tradycja domowa mogła być taka pozakościelna i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, sporo pod tym względem mogłabyś działać córka. Bo z panem to tak zięć, kandydat na zięcia, to pogada o tym, o tamtym, może macie zawodowe wspólne zainteresowania. Dawniej to się szło i się działo w domu, jak ja chodziłem jako młody chłopak, tylko to już tym razem czysty żart, bo nigdy nie chodziłem, bo nie zdążyłem mieć narzeczonej, bo mnie w 13 roku życia do klasztoru zaciągnęło, więc to tak sobie tylko żartuję, ale w moim czasie, czyli wtedy, kiedy moi koledzy chodzili do dziewczyn, to się siadało w domu i rozmawiało z rodzicami, rozmawiało o różnych tematach takich, innych. Oczywiście tam też nie było szkoły modlitwy. Kto by tam zięcia przepytywał, to najwyżej ta narzeczona, czyli ta córka mogłaby ten temat poruszyć, ale był kontakt z dorosłymi, znaczy z rodzicami. Dzisiaj to ten kontakt jest dosyć umniejszony. Chociaż ostatnio zauważyłem, że taka instytucja jak grill, bo to wszyscy teraz grillują, to może być nawet niezła możliwość dogadania się przyszłego teścia z przyszłym zięciem przy grillu. No bo akurat teść ma dobrze zorganizowane palenisko i tam wszystko, co trzeba. No a zięć mówi, gdzie będę łaził. No najprościej iść do tam, do swojej tej dziewczyny. I przy tej okazji można nawiązać kontakt, bo tu nie chodzi nawet o samą instrukcję modlitwy, tylko kontakt, ludzki kontakt. My się znamy, my się wzajemnie jakoś doceniamy i tak dalej. I dopiero na tym tle, no chociażby prosta sprawa, jest niedziela, idziemy do kościoła. Albo, no już byłoby zupełnie zaskoczeniem dla narzeczonych, gdyby nagle teściowa kandydatka na teściową weszła i mówi: dzieciaki, no to teraz jest pora Anioł Pański albo pora apelu jasnogórskiego, mówimy dziesiątkę różańca. To by dopiero był ruch wśród narzeczonych, to znaczy wśród młodzieży, przy grillu. Przy grillu mówimy dziesiątkę różańca albo przynajmniej apel trzy razy powtórzone to wezwanie, czy Anioł Pański. Gdyby takie coś weszło, gdyby się to udało, to trzeba tak dobrze przyczaić się, ale jest możliwość. Na przykład dosyć się spopularyzowała koronka do Miłosierdzia Bożego. No bo to jakoś to Miłosierdzie Boże nam po drodze z miłosierdziem do Pana Boga. I już kilka razy byłem na przyjęciu, obojętnie jakim przyjęciu, i ktoś mówi: godzina 15:03. Przerywamy na chwilę talerze, to znaczy widelce odkładamy i mówimy chociażby jedną dziesiątkę koronki, a nie raz całą koronkę, normalnie w czasie przyjęcia. Już mi się to zdarzyło i myślę, że to nie było z racji sutanny mojej, tylko po prostu oni mają taki zwyczaj, że jak 15 przerywamy na chwilę, modlimy się. Ale do tego trzeba bardzo spokojnie, prościutko dochodzić różnymi drogami i prosić Pana Boga, bardzo prosić o natchnienie, o taki moment, kiedy łatwo będzie się odezwać. Dziękuję, Panie Piotrze.
Tak, można, jak już ta komitywa będzie większa, jakiś ze swojego życia dać przykład, jeżeli Panie Piotrze, Pan ma właśnie, jeżeli chodzi o modlitwę małżeńską. Ale najlepiej, jak oni sami to przeżyją, na przykład na rekolekcjach, żeby zechcieli pojechać na przykład na pierwszy stopień domowego kościoła, czy na jakieś inne rekolekcje. Różne zgromadzenia robią, urządzają, szczególnie w okresie wakacyjnym. Są tygodniowe, są weekendowe, no przynajmniej tygodniowe. Żeby spotkać się nie tylko ze sobą i za rączkę pochodzić, ale również z Panem Bogiem. I to by było interesujące, najprawdopodobniej jakiś przełom w życiu, że można coś więcej niż tylko niedzielna msza święta. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię.
Kogo witamy i skąd? Kogo witamy?
Mówimy, kogo witamy, Elżbieta, koło Pleszewa.
Dziękuję.
Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ z mężem odmawiamy właśnie pacierz rano. Jak wstaniemy rano? I jesteśmy 33 lata po ślubie, ale nigdy żeśmy nie opuścili tego pacierza i to nam pomaga żyć i pomaga nam wspólnie miłować się, że po prostu przez te 33 lata nie było dnia, żebyśmy się obrazili na siebie, żebyśmy nie rozmawiali ze sobą, żeby jeden drugiemu przykro coś powiedział. Nigdy nie było takiej sytuacji. Zawsze sobie umiemy przebaczyć, powiedzieć wszystko. I ten pacierz jakby trzyma nas przy życiu, przy takim życiu, a to wynosi się z domu rodzinnego, ponieważ też pochodzę z rodziny, gdzie było nas 5 dzieci i żeśmy odmawiali razem z rodzicami, bo to było 50-60 lat temu, ale wtedy żeśmy odmawiali ten pacierz wieczorem zawsze. Wszystkie dzieci klękały i razem z rodzicami żeśmy odmawiali ten pacierz. I to pozostało. To pozostało w nas i to chciałabym, żeby było przekazane dalej. I spotykam się właśnie w rodzinach, czy u brata, czy u siostry, czy gdzie wnuki razem klękają, odmawiają pacierz. Jest to wspaniałe i cieszę się, że tak mogłam się podzielić tą wspaniałą wiadomością również.
Dziękuję
serdecznie.
Pozdrawiam Pani Elżbieto Pleszew, bliski mi Pleszew, bo tak jak z Poznania jeździłem do Częstochowy, to nie omijałem nigdy Pleszewa. Mam tam przyjaciół. Pozdrawiam serdecznie i Pani komunikat, Pani świadectwo pięknie poszerzyło nasze rozważania dzisiejsze. Bardzo dziękujemy.
To, co ksiądz biskup mówił, rodzina, która jednoczy się na modlitwie,
zjednoczona
pozostaje. To jest prawda. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Radio Maryja, słuchamy. Oj, uciekł nam głos słuchacza. No właśnie, modlitwa małżonków daje o wiele większe możliwości niż tylko dobre chęci. Bo do tych naszych dobrych chęci dołącza się łaska Boża, którą my przyjmujemy, którą my chcemy przyjąć. I wtedy następuje przemiana.
Wręcz obecność Pana Boga. Święty Paweł mówi, że my modlimy się w Duchu Świętym. To trochę może Ducha Świętego traktujemy wtedy instrumentalnie, tak jak gdyby on nam podpowiadał, tak jak dziecku podpowiadamy słowa modlitwy. My się modlimy z Duchem Świętym, w Duchu Świętym, to znaczy w Jego mocy. Chociaż sami nie potrafimy, albo słabi jesteśmy, Duch Święty, Matka Najświętsza, która nas przygarnęła, ona wypełnia te nasze momenty roztargnienia, przeoczenia. Jest tu pewna analogia, pewien obraz, który występuje w chórach. Zasadniczo chórzyści mają partyturę oczywiście tę samą i śpiewają, jak my to mówimy, 100% partytury. Ale bywa tak, że ktoś albo tchu mu zabraknie, albo z jakiegoś tytułu nie może w tej chwili włączyć się do śpiewu. Ma takie różne przerwy. Jeżeli to jest chór, to słabość konkretnego chórzysty, czyli przerwa w jego śpiewie, doskonale jest pokryta śpiewem reszty. I w ten sposób, skoro jesteśmy razem, to momenty słabe bardzo często są równocześnie zaproszeniem tegoż zespołu do nas i do naszego serca, naszego wsparcia. I dlatego też modlitwa w Duchu Świętym to jest modlitwa Ducha Świętego, ściśle mówiąc, Jego miłość wewnątrz trynitarna, wewnątrz Trójcy Przenajświętszej, do której jesteśmy doproszeni. Prosimy bardzo.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Słuchamy Radio Maryja. Kto mówi skąd?
O, Wojtek.
Witamy Pana. I słuchamy.
Tak, mam się pomodlić?
Może Pan się pomodlić, ale nie musi. Może pomówić, mówić z nami coś o modlitwie, ale może się pomodlić, włączyć akurat modlitwą w tę naszą audycję.
No chyba Pan Wojtek nie trafił akurat dobrze do nas. Także, żeby Duch Święty mógł się modlić przez nas, to jednak jakaś dyspozycja nasza, z naszej strony małżonków, musi być. Musimy znaleźć czas, wspólnie uklęknąć, no i wnieść nasze serce do Boga.
Po prostu zaprosić Pana Boga do swojego czasu, do swojego serca. No przynajmniej zgłosić dyspozycję, otworzyć serce na natchnienie, na słowa, na... Bardzo często posługujemy się też pewnym wsparciem zewnętrznym. Mamy modlitewniki, mamy właśnie te psalmy, o których już mówiliśmy, mamy różne formy, nawet medytacje są też prowadzone przecież w zakonie. W zakonie często jest także wspólna medytacja prowadzona przez jednego z zakonników. Więc wsparć tych ludzkich jest dużo, a Boża zawsze.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej z Pułtuska.
Witamy Pan Andrzeju.
Witam księdza biskupa i witam Pana Leszka. Słucham zawsze tych audycji o rodzinie. No i bardzo dobrze, że udało mi się połączyć, jak ksiądz biskup prowadzi tę audycję. No bo cenię księdza biskupa jako wielkiego fachowca w sprawach wiary. I tutaj widzę, jak ksiądz biskup zawsze ma jakąś dobrą podpowiedź do różnych sytuacji. Niemniej, ze swojego punktu widzenia tak myślę cały czas o tym, żeby ta wiara u nas zaczęła się kształtować i kiełkować, można powiedzieć, do rozwoju, to wydaje mi się, że trzeba by stworzyć jakąś grupę ludzi oddanych Kościołowi, no i żeby właśnie w takich audycjach, jak ta dzisiejsza jest, żeby propagować przyjęcie woli Pana Jezusa Chrystusa przez ludzi. To by mnie się wydaje, że gładziło całą tą drogę naszą, katolicką, do życia właśnie, żebyśmy nie omawiali tych niepokojów, a żebyśmy właśnie kierowali to wszystko na drogę Pana Jezusa, żeby On nas prowadził. To by było dobrze. I czy mógłby się ksiądz biskup właśnie przygotować taką audycję następną, właśnie żebyśmy zaczęli zawracać od tego szatana, od tych wybojów na tej drodze wiary do gładkiego, do autostrady, do asfaltu po prostu, i żeby przyjąć wolę Bożą, to Pan Jezus da, znamy wszystkimi radę. Tak mi to się wydaje.
Dziękuję za pytanie, panie Andrzeju.
Dziękuję też za pomysł, bo to jest gotowy pomysł. Chcę powiedzieć, panie Andrzeju, że tego typu grup, nazwijmy je liderskie, czyli takich przewodników, instruktorów czy animatorów, to różnie można nazwać, tak tych grup trochę jest. No, takie podstawowe to jest obsada każdej parafii. W każdej parafii jest jakiś zespół. Ksiądz proboszcz, ktoś, kto przygotowuje liturgię, są inni kapłani, są ministranci, są schole, jest zespół katechetów, który przygotowuje w kościele, ale też i w szkole do modlitw, więc jakieś grupy są. Bardziej pod tym względem skuteczne są te grupy, które tworzą stały kalendarz spotkań. Właśnie Kościół Domowy, który pan Leszek często przywołuje, bo to jest jego środowisko, on wzrósł duchowo w tym środowisku i jest mu bardzo bliska cała ta szkoła Kościoła Domowego, ale takich grup jak Kościół Domowy, który jest, powiedzmy, na terenie Polski może najbardziej i do końca zorganizowany i pogłębiony program i tak dalej. Takich grup jest bardzo dużo. Są wspomniane już kręgi biblijne, grupy adoracyjne. No, chociażby będę znów w tym roku modlił się przez tydzień czasu z animatorami, z liderami grup adoracyjnych dla intronizacji Serca Bożego, dla panowania Jezusowej miłości w nas, w naszym narodzie i tak dalej. To są grupy dobrze zorganizowane. Jest ich w Polsce na pewno kilka set, albo gdy idzie o osoby, na pewno kilka tysięcy. Nie prowadzę statystyki, spotykam się tylko z częścią animatorów. I oni mają co tydzień godzinę czy dwie godziny wspólnej modlitwy, ale oni też wychodzą z tą propozycją do innych. I takich grup jest sporo. Jest sporo, tylko że one są ciągle za mało, bym powiedział, skłonne do reklamy, bo my jesteśmy skromni przed Panem Bogiem. Nikt nie chce być faryzeuszem, który stanął w synagodze i się przechwalał, jak on się modli. Każdy z nas woli miejsce tegoż celnika, który bił się w piersi i powiedział: Boże, bądź miłości grzesznej duszy mojej. Więc trochę te grupy są jakby ukryte. Ale panie Andrzeju, pomysł jest świetny i niech pan tylko się dobrze rozgląda, a ja mogę w którymś kolejce u pana Leszka taką kolejkę, to się pół roku wcześniej zamawia, bo on jest bardzo często nawiedzanym gospodarzem audycji, ale mogę przygotować specjalnie pod kątem tworzenia pewnych zespołów nauczycielskich, bo tak by trzeba było ich nazwać. Dziękuję, panie Andrzeju.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Rumi. Ja tak naprawdę włączyłam radio dopiero o 22, ale zorientowałam się, że jest rozmowa na temat modlitwy małżeńskiej.
Tak.
I właśnie chciałam podzielić się, jak u nas to wygląda. A więc 30 lat temu, gdzieś około 30 lat temu wstąpiliśmy razem z mężem do ruchu Światło Życie i pojechaliśmy na pierwszą oazę z czwórką naszych małych dzieci. W tej chwili dzieci już są dorosłe i mają swoje rodziny. I tam właśnie tą oazę rodzin była to oaza w Lubawie, którą prowadził ksiądz Piotr Topolecki. Ksiądz Piotr jest w tej chwili proboszczem w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Gdyni. I oczywiście ksiądz Piotr mnie na pewno tam nawet nie kojarzy, nie pamięta, bo wiadomo, że to tak było dawno, ale chciałam powiedzieć, że ja tą oazę bardzo przeżyłam. I tam właśnie po raz pierwszy dowiedziałam się, że można modlić się razem z rodziną, że jest to tak zwana modlitwa rodzinna, albo też można jeszcze jakby dodatkowo modlić się razem z mężem. No i jakoś wzięłam to sobie bardzo do serca. I ponieważ w ogóle oaza była w Lubawie, więc tam Matka Boża Lipska jest w swojej cudownej figurce. Ja bardzo tą oazę przeżyłam, bo tam właśnie w ogóle doznałam cudu takiego osobistego, który właściwie cały czas jakby trwa do dzisiaj. No i ksiądz Piotr właśnie w różnych tam swoich katechezach mówił na temat modlitwy małżeńskiej. No i kochani, tak się złożyło, że modlimy się. Dzieci już są poza domem, a u nas ta modlitwa jest. I jeżeli chodzi o nas, to w tej chwili to się tak odbywa, że no nie zawsze nam się udaje, to od razu mówię, że są takie dni, kiedy nie ma tej modlitwy małżeńskiej, ale staramy się, żeby ona była, bo jakby ja to czuję, że ta modlitwa ma taką moc, że wiem, że ona jakby powoduje to, że dalej jesteśmy dla siebie bardzo ważni, że Bóg działa, że ta modlitwa jakby przynosi też dla nas taką radość. No i jest tak, że nauczyliśmy się nie tak dawno modlić się rano jucznią liturgii godzin. I tak właściwie dzięki Radio Maryja. Mąż tam śledził na początku, jak to wygląda. Tam zapisywał sobie zawsze strony i tak jakoś żeśmy się nauczyli i odmawiamy właśnie rano jucznie. A później też czytamy Pismo Święte na każdy dzień. Kupujemy sobie taką książeczkę Słowo wśród nas i tam właśnie na każdy dzień są wyznaczone czytania. My z tego korzystamy i później jest tam komentarz. I takie jest, że na przykład mąż czyta pierwsze czytanie, ja czytam psalm, później jest Ewangelia, no to też mąż, później ja komentarz. Ten komentarz z tej książeczki jakby bardzo dla mnie jest bardzo ważny, bo jakby on podsumowuje, co Bóg chce powiedzieć poprzez te czytania. Pomaga jakby po prostu ten tekst, który tam jest zawarty. A później odmawiamy różaniec, bo mamy różne intencje, tam cały czas jeszcze jesteśmy w kręgu, więc też tam właśnie mamy taką dziesiątkę zawsze codziennie za krąg, modlimy się za ojczyznę, no i tam jeszcze inne nasze takie intencje. Także odmawiamy różaniec i później jeszcze po tym, to jest tak zawsze do południa, modlimy się za kapłanów, no bo to przez wstawiennictwo świętego Jana Marii Wianney, bo jakby tak wiemy i czujemy to, że trzeba modlić się za kapłanów. No i za zmarłych, za tych wszystkich ludzi, którzy po prostu proszą nas o modlitwę, albo nawet niekoniecznie proszą, ale jakby chcą, żeby się za nich ktoś pomodlił. Ale dzisiaj akurat tak chciałam powiedzieć, że była taka szczególna sytuacja u mnie w domu, bo rano przyjechał nieoczekiwanie syn i mówi do nas, no przyszedł i mówi dzień dobry, a ja mówię, Łukasz, ja tak bardzo bym chciała, żebyś ty mówił szczęść Boże, bo tak było, że mówił i tak raz mówił szczęść Boże, raz dzień dobry, a ja go poprosiłam. Naprawdę mówię, proszę ciebie, jak przychodzisz do nas, to mów szczęść Boże. On mówi, dobrze, mamo, szczęść Boże. No i tak później przyszła koleżanka na kawę, no i taka zaczęła robić się atmosfera już, no nie za bardzo w domu, bo jakby zaczęliśmy dyskutować na temat Jehowych, no tych świadków Jehowych i tak...
Pani Barbaro, niech pani do konkluzji przechodzi, bo troszkę już...
No właśnie, tak bardzo długo, przepraszam bardzo. No i właśnie, no i ta modlitwa, którą odmawiamy, ja myślę, ona nam daje bardzo dużo radości i taki pokój w sercu. No i tak jest. I to jest właśnie wszystko, czym chciałam się podzielić. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Barbaro. Pozdrawiam Rumio, pozdrawiam Lubawę, bliskie mi miasta. I tak, powiem, że dla mnie z tej pięknej wypowiedzi, z tego świadectwa, jedno zdanie jest niezwykle ważne. Dalej jesteśmy dla siebie ważni. Tak pani powiedziała o swoich relacji z mężem i częściowo też dziećmi, bo one się rozeszły, ale przychodzą. I nawet zupełnie dobrze i gładko przyjął syn chociażby taką uwagę, że bliższe jest pani chrześcijańskie pozdrowienie, szczęść Boże, niż tylko to ogólne dzień dobry. Dalej jesteśmy dla siebie ważni. To jest właśnie owoc całego tematu dzisiejszego, radość miłowania, która się zabezpiecza, rodzi, mnoży, rozrasta wtedy, kiedy modlimy. Dziękujemy bardzo pani Barbaro za ślicznie. Przepraszam, że my tutaj trochę skracamy, bo mamy następne pytania, ale słuchałoby się i słuchało mieszkanki Rumi.
Drodzy państwo, mamy pytanie na Facebooku wypisane. Pan Michał pisze, jak ekscelencjo, mam pytanie odnośnie modlitwy rodzinnej. Kto w rodzinie powinien ją inicjować? Często się zdarza, że to żona chce i ją inicjuje. Coraz rzadziej się zdarza, aby to ojciec jako głowa rodziny ją inicjował. Czy lepiej, aby się wspólnie dogadali, kto ją inicjuje? Czy się umówić o konkretnej godzinie? Co zrobić, jeżeli ktoś z rodziny, małżonek, któryś z dzieci, nie chce przyjść na ustalono wcześniej modlitwę rodzinną?
A więc, panie Michale, dziękuję bardzo za ten wpis i częściowo pani Barbara nam już trochę podpowiedziała na ten temat, bo okazuje się, że jest pora modlitwy, bo jeżeli ma być wspólna, to musi być ustalona pora. Tradycyjnie, zwyczajowo, a więc to nie jest ważne, kto, czy małżonka, czy małżonek pierwszy prowadzi. Nieraz jest tak, że dyżury, znam taką rodzinę, przepiękną rodzinę, gdzie przez dłuższy czas mieszkał na jedno piętro wyżej w tym samym domu ksiądz. Profesor uniwersytetu, tam miał mieszkanie i ponieważ rodzina wspólnie się modliła, to zawsze na tę modlitwę ich schodził, ale schodził jako członek rodziny. I był taki zwyczaj, że no pora mniej więcej była ta sama. Kto nie mógł, no to nie mógł, nie przyszedł, to nie przyszedł. Ale modlitwa i ten profesor nie miał żadnych przywilejów przewodnictwa, tylko czekał w kolejce. Na przykład on miał piątki obsługiwać. On wiedział, że w piątek to będzie on prowadził modlitwę wieczorną. A dzieci miały też po kolei rodzice i tak dalej. Jest to pewnego rodzaju dyżur. I on nie musi być usztywniony, bo bardzo często się nawzajem te osoby wspierają i tak dalej, ale jakiś ład, bo tam, gdzie jest wspólne, tam jakiś ład musi być. I dlatego też panu Michałowi, dziękując za ten wpis, podpowiadam szukać pewnej formy ładu, a równocześnie niezwykle elastycznie podchodzić tak do samej pory, spotkania, jak i do zespołu. Bo raz ten może, ten nie może. Nawet nieraz może być tak, że jest jakaś przeszkoda mało ważna. No, najgorzej, jeśli jest euro albo inne mecze, a tu nagle wypada czas modlitwy, a mają grać Polacy z Portugalczykami, no to wtedy mogą być kłopoty z ustaleniem tego terminu. Bywa i tak, że nieszpory się przekłada, bo nieraz odmawiają sobie wieczorem nieszpory jucznia i nieszpory to są takie cudowne modlitwy z liturgii godzin, które często w rodzinie się pojawiły już właśnie dzięki Radiu Maria. I niekiedy mówią, przesuniemy nieszpory, bo jest jakaś audycja. Nie trzeba tutaj usztywniać się, a równocześnie trzeba pewnego ładu pilnować. Bardzo dziękujemy, a teraz pan Leszek już
jeszcze,
ma czas.
Jeszcze dopowiem, co zrobić z małymi dziećmi, które nie chcą przychodzić, a włączyć je w to, by właśnie powiadamiały. Ale jeszcze wcześniej, żeby zwołały rodzinę na modlitwę. Jest określona pora, mama przypomina i teraz jest kolejka, jak jest więcej dzieci, którego dnia, które ma prawo wziąć z ołtarzyka dzwonek i zadzwonić i nawet tata musi robotę przerwać swoją i przyjść na tę modlitwę. To jest naprawdę wielka i bardzo ważna funkcja i w tym momencie dziecko czuje się bardzo dowartościowane, nawet jak ma półtora czy dwa latka. A drugi czeka, kiedy będzie moja kolejka. I coś takiego to też wspaniale funkcjonuje. Potem to już dzieci są włączane i one mogą prowadzić modlitwę. Bywa, że aż rodziców bolą kolana, bo wymyślają jakieś z modlitewników modlitwy, których jeszcze nie mówiliśmy, albo litanie, których jeszcze nie było. I tak jak dzieci kiedyś narzekały na to, że bolą kolana, że może za długo ta modlitwa, jak odda się dzieciom prowadzenie, to niekiedy rodzice narzekają na kolana, bo chcą być, są jeszcze bardziej pomysłowe w tym doborze wołania do Pana Boga. Tak, dziękuję za to pytanie. 23:02. O tej porze zwykle podajemy parę informacji. Za tydzień zapraszamy na kolejną audycję na Małżonków i Rodziców. Za tydzień 26 lipca temat osamotnienie i zagubienie się młodych małżeństw przedstawi doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, biblista. Za dwa tygodnie, 2 sierpnia, makabryczne zabawki. No właśnie, mogą być makabryczne, chyba tak. Doktor Tomasz, socjolog, będzie to prowadził. Zaraz to jeszcze powiem. 9 sierpnia, demencja cyfrowa. Małgorzata Więczkowska. Drodzy Państwo, może chwilka muzyki, dobrze? Drodzy Państwo, 2 sierpnia zapraszam na makabryczne zabawki. Taki temat będzie. Dr Tomasz Korczyński, socjolog i publicysta, przedstawi ten temat i odbieramy kolejne telefony. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym się chciał podzielić jeszcze tutaj. Rozmowa była o modlitwach w rodzinie. Jeśli można.
Kogo witamy i skąd?
Kazimierz się kłania, województwo lubelskie.
Witamy panie Kazimierzu, prosimy bardzo.
Witam wszystkich prowadzących, księdza, biskupa. No, chciałbym się podzielić, powiedzieć tak, potęga modlitwy. Ja już młody tak nie jestem, jestem 32 lata po ślubie. Pamiętam, jak żonośmy się pobrali. Żona nie mogła zajść w ciążę i zaczęliśmy się usilnie modlić. Wtedy nie było in vitro, nie było, bo to były lata 80. Paliliśmy świeczkę i praktycznie co wieczór klękaliśmy oboje do modlitwy. Trwało to dość długo, bo aż 7 lat. No i w ciągu 7 lat urodził nam się syn, który dzisiaj ma już 25 lat. Jest na studiach z doktorantem w Lublinie. Później jeszcze Pan Bóg dał nam po 8 latach córkę, która dzisiaj już jest panienka, ma 17 lat i chcę powiedzieć wszystkim, którzy właśnie się wspólnie modlą, że jest niesamowita moc w modlitwie dla całych rodzin. I robiliśmy to cały czas, gdy dzieci były małe, później groszek praca. Trochę człowiek odchodził, nie zawsze to było, ale dzisiaj, gdy mamy więcej czasu, robimy to samo. Często dzieci jak przyjeżdżają, klękają z nami, też się modlą i chcę powiedzieć, na co dzień wiadomo, że tam człowiek, no są, czy pacierz mówią, czy nie, modlitwy, bo jak tutaj ksiądz biskup powiedział, że niektórzy nie umią powiedzieć Ojcze Nasz, zdrowaś Maryjo. I w niedziela, gdy przychodzi niedziela, są w domu, to sobie nie wyobrażają i w sobotę się pytają, na którą idziemy do kościoła, przeważnie to na pół do ósmej albo na dziewiątą. No i mówię jeszcze raz, chciałem tu wszystkich pozdrowić. Czasu dużo nie będę zabierał, że modlitwa ma niesamowitą moc i potęgę. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam ojca biskupa i naprawdę bardzo, bardzo tutaj mądre wskazówki wszystkim udziela. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję panie Kazimierzu, pozdrawiam Lublin. Dzisiaj miałem miłą okazję, odprawiałem mszę świętą o godzinie 18 w sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II i spotkałem parę artystów z Lublina, którzy włożyli swój talent i swoje bardzo szerokie umiejętności artystyczne właśnie w dekorację tej świątyni, więc to tak troszkę dla małej ojczyzny Lublina takie pozdrowienia specjalne. Panie Kazimierzu, niech pan dzieli się często też z innymi ludźmi, spokojnie jak tak rozmawiacie o różnych rzeczach, to też zawsze gdzieś tam powiedzieć półsłowem, że no dzieci przyjechały, albo dziecko przyjechało, a tutaj modliliśmy się, albo tam. Zawsze coś o Panu Bogu wspomnieć w zwykłych rozmowach, bo to jest jeden z elementów modlitwy. Ciągła świadomość, że my właściwie jesteśmy przed obliczem Boga. I w rozmowach zawsze się powinien się pojawić ten wątek. No chociażby taki najprostszy, jak Bóg pozwoli, będziemy się widzieć znów. Albo dopowiedzieć to, że ja mam świadomość, iż całe moje życie jest w Jego ręku. Dziękuję panie Kazimierzu. Nie wiem, czy teraz, panie Leszku, będziemy mówić panu...
Tak, mamy tutaj wpis żony pana Emila. Szczęść Boże, jestem w małżeństwie ponad 6 lat. Radia tego nie słuchałem przed ślubem. W domu nie byłam nauczona modlitwy systematycznie, nie byłam zbyt religijną osobą. Gdy są problemy, chętnie się modlę. Gdy mąż był chory, modliliśmy się więcej. Gdy byłam w ciąży też. Teraz, gdy są małe dzieci, czasu jest bardzo mało dla siebie i dla Boga. Brakuje mi wspólnej modlitwy. Modlimy się oddzielnie albo niestety wcale. Pomóżcie, jak modlić się dobrze, jak być zdyscyplinowanym i konsekwentnym, nie odkładać modlitwy.
Powtórzę to, co już kiedyś na antenie Radia Maria mówiłem. Zapytała mnie, powiem wprost, moja mama, już byłem wtedy teologiem, klerykiem, tuż przed święceniami, mama mówi, słuchaj, czy to była dobra modlitwa, jeżeli ja zamiast patrzeć na Matkę Bożą, to klękałam przy kołysce, bo w kołysce się wychowywałam, nie w wózku, ja na kanapie, gunach kołyska prawdziwa była. I patrzyłam, jak ty zasypiasz i sobie mówiłam patrzeć, ale nie w Matkę Bożą, tylko w ciebie patrzyłam. No, ja też jestem obrazem Pana Boga i wpatrywanie się w dziecko jest właściwym kierunkiem, z tym, że trzeba w tym dziecku właśnie widzieć powód wdzięczności Panu Bogu. Czyli krótko mówiąc, każdą chwilę wykorzystuje, żeby się modlić. I tu pani kochana nasza autorką tego wpisu chce powiedzieć, nic nie nadzwyczajnego, wróćcie do starego zwyczaju, spokojnie, wspólnej modlitwy, chwila modlitwy przy małym dziecku, jak już jest przygotowane do łóżeczka i już wykąpane i owinięte, ubrane w śpioszki właściwe i tak dalej, no to teraz kładziemy malucha i usypiamy go, odnosząc do Boga akt dziękczynienia za ten skarb. Klękamy. Wykorzystać każdą okazję, kiedy jestem odrobinkę w pewnym sensie luźniejsza, ale nawet jak kąpię, czy nie można wtedy myśleć o Panu Bogu, dziękując za cudowny dar, jakim jest dziecko. Ono się tak cieszy tą kąpielą i tak się bardzo raduje. Dzieci no, lubią pluskać się przy kąpieli. No to rodzice oczywiście się cieszą, że dziecko jest zdrowe. A przy tej okazji akt strzelicy do Pana Boga. A małżonek, który tam gdzieś przygląda się i nie wie, czy chwycić, czy nie chwycić w rękę, bo to może by połamało się, jakbym wziął męskie ręce, delikatne, małe dziecko. Niech on powie chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Aranżujcie bardzo spontanicznie, ale właśnie przy takich różnych okazjach modlitwę i dziękczynienia.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Będzie pochwalony Chrystus.
Biskupa,
to jest mój ksiądz z mojego miasta, w Łomży.
Pani imię?
Wioleta.
Witamy Panią.
Chciałam powiedzieć, że w małżeństwie właśnie trochę narozrabiałam, nie modliłam się, zwróciłam się zupełnie do kogo innego, żeby ratować moje małżeństwo, nie do Boga po prostu. Ale no, cierpiała rodzina przez to moja, ale nawróciłam się. Ale zaczęłam dzwonić po księdzach egzorcystach. Po prostu straciłam sens modlitwy. Czy nie, takie mam pytanie, czy po prostu Bóg może przekroczyć człowieka w jakiś sposób? Nie wiem. Naprawdę się dużo modlę, ale nie wiem. Takie pytanie mam.
Dziękuję Pani Wioleto, pozdrawiam sąsiadkę moją, chociaż się nie znamy, ale skoro z Łomży, to na pewno sąsiadka. Proszę Panią, bywa takie w języku popularnym sformułowanie, Bóg Cię przeklnie. To jest absolutnie niemożliwe. Bóg jest miłością. I nigdy w stosunku do jakiegokolwiek człowieka, największego grzesznika, nie wypowie się inaczej jak miłością miłosierną. I to jest jedyny ze strony Pana Boga sposób odnoszenia się do nas. Miłość miłosierna, która chce nas podnieść, wprowadzić z powrotem na drogę właściwego życia, czyli odrodzić, czyli odbudować. I co więcej, odbudowując, przywrócić pierwotny poziom, można by powiedzieć, skarb przywrócić. Jest ta przepiękna księga biblijna, księga Hioba. Traci wszystko, jest prawie że umierającym człowiekiem i jeszcze przez dodatkowo wzgardzonym przez własną żonę i bardzo krytykowanym przez przyjaciół. Potem jest dialog z Panem Bogiem Hioba i autor tej księgi, żeby powiedzieć, Bóg może wszystko odbudować, przywraca mu i ilość dzieci, i ilość trzód, a wręcz prawie w sposób nierealistyczny. Ale ze strony Pana Boga jest to absolutnie realistyczne. Księga Hioba jest takim skrótowym utworem teatralnym, można by powiedzieć, który nam pokazuje, jak mocne, jak wszechmocne jest miłowanie Boga miłosierdzia. Nie przeklina nigdy, nigdy. Przekleństwa mamy tylko z poduszczenia szatana i szatan uczy nas nieraz wzajemnego odnoszenia się w gniewie. Pan Bóg zawsze nas podnosi i cieszymy się, że Pan jest z powrotem w tej fazie powracania, a może nawet już całkowicie spokojnego przylgnięcia do miłości miłosiernej. Pozdrawiam Pani Violetto.
Dziękuję. Drodzy Państwo, modlitwa małżeńska, wcześniej modlitwa narzeczeńska i jeżeli jest jakiś niedosyt w tej mierze, bardzo dobre są rekolekcje małżeńskie, żeby razem pojechać. Są organizowane również z małymi dziećmi, można jechać. I tutaj otrzymamy właśnie pomoc, bo wspólnota może nam, ludzie, którzy są tacy jak my, też mają obowiązki, też mają małe dzieci i pracę, pomogą, jak organizują oni sobie tą modlitwę. Powiedzą nam. A my im powiemy, jak my sobie radzimy z innymi sprawami, gdzie równi mogą pomóc równym. I jest i msza święta, i czas na zabawę, i na rozmowy. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Krzysztof z Toronto.
Witam serdecznie.
Ksiądz biskup, mój najbardziej ulubiony biskup. Proszę księdza biskupa i drodzy słuchacze, ksiądz biskup wspomniał o modlitwie o 3 po południu do koronki do Bożego Miłosierdzia według świętej siostry Faustyny. Ja dzwonię z Toronto i tak chciałem tylko się podzielić swoim doświadczeniem, że kult świętej Faustyny tutaj w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie jest bardzo silny. Już 20 lat temu pamiętam, że tu młodzież amerykańska, katolicka i kanadyjska była bardzo rozmodlona i książki też tutaj są wydawane w języku angielskim. Jest życiorys siostry Faustyny, to jest strasznie popularne. Natomiast w moim prywatnym życiu się zdarzyło coś takiego. 3 lata temu zaczęło mi się sypać zdrowie. Nie dawałem sobie już rady w pracy. Nie wiedziałem, czy nie wyląduję po prostu na ulicy jako żebrak. I któregoś dnia akurat wychodziłem z kliniki fizjoterapii, gdzie się leczyłem i znalazłem w tej gazecie, w tej skrzynce dla darmowych gazet znalazłem kserokopię, jeden egzemplarz właśnie koronki do Bożego Miłosierdzia. Głos mi się wiesza, bo mi się aż wzruszony jestem strasznie. W każdym razie zacząłem się modlić o 3 po południu. Modlę się do dzisiaj i w moim życiu zaczęły się dziać cuda. Nagle się wszystko usystematyzowało i ze zdrowiem, i z pracą, i z dochodami. I potem był taki okres, jak te starsze panie mają w zwyczaju, zacząłem niektóre osoby w ciężkiej sytuacji dołączać do modlitwy o 3 po południu. W ich intencji się też modlić. I była taka osoba chora na raka bardzo poważnie, którą dołączyłem do swojej modlitwy dzień w dzień. I minęło już prawie 1,5 roku. Ja sądziłem, że ta osoba jest w remisji, bo to było dosyć na dystans z daleka, że jest w remisji. W ogóle się nie spodziewałem, że jest umierająca, że umrze. Już modliłem się tylko o przedłużenie życia jak najdłuższe. I ta osoba zmarła. Ja nie miałem pojęcia, że ona zmarła tego dnia. I kilka godzin, następnego dnia rano, nad ranem tutaj w Kanadzie, ta osoba przyszła do mnie we śnie, przyśniła mi się. Dopiero wtedy usiadłem do komputera i do internetu i były już wiadomości, że ona nie żyje. I nie miałem pojęcia. Także tak jest moje świadectwo, że jest to jednak... ja modlę się po angielsku, bo znalazłem po angielsku i tak już zostało tą modlitwę codziennie oczyścić. Także to wszystko, co chciałem powiedzieć. Serdecznie księdza biskupa pozdrawiam i wszystkich w studio i wszystkich słuchaczy w Polsce.
Dziękujemy Panie Krzysztofie, ja dlatego tak entuzjastycznie zareagowałem na Toronto, ponieważ miałem okazję ostatnio odwiedzić to miasto, bierzmowałem i w Scarborough i w Oshawie, ale w Mississauga była cudowna liturgia przeposłania młodzieży do Krakowa. Młodzież, która się przygotowuje z wszystkich parafii polonijnych, przygotowuje się oczywiście w sposób formalny, a więc wszystko to musi być właściwie zorganizowane, ale też przygotowuje się przez wspólną modlitwę i była ta modlitwa zorganizowana przez ojców oblatów, przez ojca Janusza Błażejaka i innych. Pozdrawiam serdecznie pana i całe otoczenie. A ta modlitwa, o której pan wspomniał, i koronka jest równocześnie niesamowitą dyscypliną. To znaczy człowiek, który codziennie odnosi swoje myśli ku Panu Bogu, nie będzie tak łatwo się załamywał, nie będzie wpadał w panikę, nie będzie desperacko się zachowywał. Będzie zawsze na twardych nogach stał, nawet wtedy, kiedy rzeczywiście wyjątkowo rzeczy się komplikują. I to jest pana świadectwo, przykład i zachęta. Dziękujemy, panie Krzysztofie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wiesław z drogi, kierowca dużej ciężarówki. Przysłuchuję się waszemu radiu. Zresztą to radio mi towarzyszy praktycznie zawsze, kiedy tylko siadam do ciężarówki. Jadę w Polskę. O co chciałbym się zapytać? Mamy z żoną trójkę dzieci i jak ten najstarszy syn, w tej chwili ma 19 lat, skończył liceum. Wcześniej żeśmy klękali wspólnie razem do modlitwy i tak było od dosyć dawna. Nawet były takie momenty, że kiedy my żeśmy w czwórkę klękali, a tego najstarszego nie było, a on akurat przechodził koło nas i zobaczył nas, tak automatycznie zaraz przychodził do nas i razem żeśmy klękali i modlili się. Teraz ostatnimi czasy, już można powiedzieć, w tym liceum tak się zaczęło trochę wszystko komplikować, bo nawet żeśmy go prosili, wołali, chodź pomodlimy się wieczorem wspólnie razem. Zawsze było jakieś wytłumaczenie, a to zaraz, a to później, a to na razie nie, a to muszę iść do łazienki. I tak to się było, można powiedzieć, że się komplikowało to wszystko. W tym momencie trochę nas to wszystko jakby przygniotło i przerosło, bo dowiedzieliśmy się od różnych kolegów i koleżanek właśnie ich po tym liceum, że nasze dziecko pali marihuanę od dłuższego czasu, przez te całe 3 lata. I tak naprawdę prosimy o modlitwę wszystkich ludzi, z których znamy. Sami też się modlimy, bo nie możemy jakoś tego przeżyć, że to tak się dzieje. I moje pytanie jest takie... On nie chce z tym skończyć tak naprawdę, z tego, co żeśmy z nim rozmawiali i to tak czasami, jak to się mówi, i kłótnio, i dobrocio, i nie wiadomo, co z tym wszystkim teraz robić, bo nie chcemy go stracić. On nam grozi, że wyprowadzi się z domu. I tak proszę ojca, bo ja pochodzę z diecezji łomżyńskiej i z parafii myszynieckiej. Teraz to chyba dekanat jest coś takiego. Także zawsze, kiedy ojca słyszę w radiu i tego, co mówię, że to jest nasz biskup, akurat jest teraz. I teraz moje pytanie jest właśnie takie, gdzie szukać pomocy tak naprawdę? Bo przecież, no, 19 lat chłop, więc jak to się mówi, ojciec pasa włoić, bo i takie myśli przychodziły.
Dziękuję, panie Wysławie, za pytanie. Bardzo panu współczujemy. Już ksiądz biskup odpowiada.
Rzeczywiście, Myszyniec jest dekanatem. To jest parafia dziekańska i bazylika, czyli ta kolegiata wspaniały Kościół Myszyński został podniesiony do godności bazyliki przez Ojca Świętego i szykujemy tam się na spotkanie. Teraz 24 w niedzielę, tylko nie w samym Myszyńcu, tylko w Wykrocie, będzie spotkanie kurpi, wszystkich kurpi, jako wstęp do młodzieżowych spotkań w Krakowie. Bardzo żywy teren, pan to dobrze wie, religijnie i też z pana wypowiedzi wynika, że gorące serce miłującego Boga przy kierownicy ciężarówki zawsze bije. Jest to rzeczywiście trudna sytuacja. Muszę powiedzieć obiektywnie, że praktycznie poza modlitwą i taką rozmową, ale na jakikolwiek temat, nie trzeba zawsze wracać do tego jednego bolesnego momentu. O wszystkim pytać, rozmawiać, informować, bo to jest jedyna szansa. Kontakt z państwem jest jedyną szansą. Ja nie wiem, czy syn tak łatwo by uznał siebie za uzależnionego i podjął właściwe kroki leczenia, czyli terapii. Może to nie jest jeszcze tak. Może by się przydał ktoś, specjalista, żeby zbadał na ile, jak głęboko poszedł już w chociaż 3 lata, to na pewno jest to chyba uzależnienie już. Więc każdy indywidualny wypadek, każda indywidualna osoba musi przejść takie rozeznanie, taką diagnozę. Jeżeli by trzeba było, to zawsze można się poprosić chociażby waszego dziekana, księdza Zbyszka. To jest niezwykle kochany człowiek i on znajdzie taki ośrodek, gdzie po prostu można synowi podpowiedzieć, pogadaj ze specjalistą, na ile ty jesteś jeszcze wolny, na ile już po prostu jesteś niewolnikiem i tak dalej. Ale to musiałaby być z jego strony jednak zgoda. On tego na siłę, a już tam o pasie to nie ma mowy. Na siłę się tu nic nie zmieni, ale chcę powiedzieć panie Wiesławie, że to nie jest jedyny wypadek i ja jestem osobiście przerażony, jak bardzo młodzież eksperymentuje. To są, przepraszam, młodych, bo i starsi dokładnie takie same eksperymenty podejmują, ale to są głupie zabawy, które potem zamieniają się w biedę. Bo to tak należy do dobrego fasonu, zwłaszcza na tych dyskotekach, na tych ogniskach, grillach, no to trzeba i piwo, zapalić trawkę i powąchać i tak dalej. Jest pewien repertuar doznań, które nie są głęboką potrzebą tego młodego człowieka, ale wypada, bo cóż to za impreza, jak nie było tego. Nudna impreza. Więc na takim mechanizmie wiele młodzieży traci, ponosi wielkie szkody. Włączamy pana do naszej wspólnej modlitwy, panie Wiesławie.
W Łomży jest ośrodek, który pomaga walczyć z uzależnieniami.
Tak, to jest tam pan Paweł
Kołakowski.
On specjalizuje się niby w uzależnieniach alkoholowych, ale ponieważ to jest psycholog, zresztą jego małżonka Jadwiga też, więc to jest najprostszy adres. Ale powtarzam, musi pójść syn dobrowolnie na skutek pewnych sugestii czy pewnych próśb.
Natomiast pana i żonę zachęcam do wejścia w taką modlitwę wspólnotową. Różaniec rodziców za dzieci. To przez internet można się tam dostać i będzie się w takiej grupie modlitewnej, w takiej róży różańcowej rodziców za dzieci. www.różaniecrodziców.pl taki adres internetowy, Różaniec Rodziców za Dzieci. Wielu rodziców właśnie wyprasza różne łaski. Człowiek stara się jak najlepiej, ale czasami czegoś nie dopatrzy, coś może przesadzi, a dzieci odbierają to różnie i potem konsekwencje bywają opłakane. I wspomagajmy dzieci naszą modlitwą właśnie poprzez wejście do róż różańcowych www.różaniecrodziców.pl. Ekscelencjo księże biskupie, to bardzo dziękuję za to poprowadzenie tego tematu modlitwy małżeńskiej na podstawie radości, miłości Ojca Świętego Franciszka. I będziemy jeszcze w kontakcie, mam nadzieję, nie raz. Chociaż Łomża nie jest tak blisko Torunia, ale bardzo dziękujemy księdzu biskupowi za ten trud drogi, która dzisiaj zresztą była specjalnie dłuższa, bo jeszcze o Radom zahaczała. Także dziękuję również Państwu za wszystkie telefony, za współtworzenie tej audycji. I zapraszam na kolejną za tydzień osamotnienie i zagubienie się młodych małżonków, bo to jest też problem i potem, który skutkuje właśnie negatywnie, no, rozpadem, a trzeba w jakiś sposób temu przeciwdziałać. I zapraszam Państwa już za 4 minuty na modlitwę na zakończenie dnia na kompletę.
drodzy radiosłuchacze, poda informację o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin, do komplety. Hymn Przyjdź do nas, Panie, z czwartego tygodnia, w tomie trzecim na stronie 1017, w wydaniu skróconym na stronie 1168. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku, tom trzeci, strona 1027, wydanie skrócone, strona 1179. Antyfona końcowa, Bogu Rodzica, Dziewica.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Przeżyliśmy dzień, to jest 19 dzień lipca. Minęła już pierwsza kwadra, jak to mówili dawniej, wakacyjnego czasu. Mieliśmy różne w ciągu dnia zadania, spotkania. Zapytajmy się naszego sumienia przed Panem Bogiem, czy zadania są wykonane, czy spotkania z drugim człowiekiem były według jego myśli, według myśli Ojca, który miłuje i który uczy nas radosnej miłości. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia przyniosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie
pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bogu Rodzica Dziewica,
Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja, zyści nam, spuści nam, Kyrie eleison.
Twego dzieła Chrzciciela Bożycze, usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze. Słysz modlitwę, jąż nosimy, a dać raczy Jegoż prosimy. A na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison.
Serdecznie Bóg zapłać, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę. Dziękuję raz jeszcze za wszystkie telefony, za współtworzenie tej audycji. Kto włączył się do niej za późno, a chciałby może raz jeszcze od początku posłuchać, to jutro na stronie Radia Maryja pod zakładką audycję dla małżonków i rodziców, gdzieś w południe, już ta audycja będzie dostępna. Dziękuję raz jeszcze naszemu gościowi dzisiejszemu, jego ekscelencji, księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi. Serdeczny Bóg zapłać, księże biskupie.
Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję i wszystkich pozdrawiam, życząc dobrej nocy.
Drodzy Państwo, 23:44 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.